Halleluja. Ojcze, powierzamy Ci, Panie, ten czas. Powierzamy Ci, Ojcze, to miejsce. Prosimy Cię tutaj, Ojcze, o posługę Twoich aniołów. Panie, dla każdego, kto będzie w potrzebie. Ojcze, otwieramy swoje serca, Panie, na Twoje słowo i na Twego Świętego Ducha. I prosimy Cię, Ojcze, żebyś do nas mówił dzisiaj. I daj nam taką zdolność i łaskę, Ojcze, żebyśmy potrafili usłyszeć to, co chcesz nam dzisiaj przekazać. O to Ci, Ojcze, prosimy i za to Ci dziękujemy w imieniu Twego Syna Jezusa. Amen. 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 Halleluja, halleluja, halleluja. Jeśli chcesz, żeby ten dzisiejszy dzień był dla Ciebie błogosławieństwem, potrzebujesz być wrażliwy w duchu, żeby usłyszeć to, co Bóg będzie chciał przekazać Tobie. To, czym się będę chciał podzielić z Wami na początek, wierzę, że to jest od Pana. Podzielę się z Wami czymś osobistym, czego Bóg mnie nauczył, czego uczył mnie i nauczył przez 30 lat. Dlatego, że od ponad 4 lat żyję w Bożym odpocznieniu, bez stresów, bez napięć, bez lęków, w zdrowiu, w szczęściu i pomyślności, w Bożej ochronie. Jesteśmy błogosławieni też jako rodzina. Więc podzielę się z Wami pewną drogą, którą Bóg mnie prowadził i czego mnie nauczył. Bo Boże Słowo mówi, że Bóg nie ma względu na osobę. Amen? Więc to, czego mnie nauczył, może nauczyć każdego. Kiedy 34 lata temu, ponad 34 lata temu, byłem na spotkaniu ewangelizacyjnym, powiem Wam, miałem w swoje wyobrażenie Boga, tak jak każdy z Was ma wyobrażenie swoje Boga. I to wyobrażenie jest zbudowane od dziecinnych lat przez atmosferę, przez dom rodzinny, przez to, czego żeśmy usłyszeli od swoich rodziców, od księży, od pastorów, jakkolwiek. To, co żeśmy czytali, nasłuchaliśmy się. Każdy z nas ma pewne wyobrażenie. Nawet masz je dzisiaj. Więc ja też miałem. Gdzieś głęboko w sercu wierzyłem, że Bóg istnieje. I to było wszystko. Więc kiedy ponad 34 lata temu poszedłem na spotkanie ewangelizacyjne i usłyszałem, jak pewien człowiek przeczytał pewien fragment z Biblii. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, on ze mną. Pierwszy raz w życiu usłyszałem, jak Bóg bezpośrednio przemówił do mnie. Ktoś czytał fragment z tej księgi, a Duch Święty to wziął i przemówił do mego serca. Coś zrozumiałem. Pierwszy raz w życiu doświadczyłem tego, że to słowo przemawia nie do głowy, do serca. A potem usłyszałem świadectwa ludzi, którzy spotkali się z żywym Jezusem. I słuchając tych świadectw, wiedziałem jedno. Oni mają coś, czego ja nie mam. I znowu coś zrozumiałem, że Duch Święty, który jest Duchem Prawdy, On skonfrontuje wszystko. On doprowadza do prawdy i nie możesz przed prawdą uciec. Nie masz żadnego usprawiedliwienia, bo prawda przemawia, bo prawda jest osobą. Kiedy mieliśmy w domu bardzo trudny czas, żona potem wylądowała w szpitalu. Ja chodziłem na małą grupę. I ciągle wiedziałem, ja nie mam jeszcze tego, co oni mają. Tego, co oni mieli, opowiadając o żywym Jezusie. Widzisz, pewne rzeczy się wie, albo coś masz, albo czegoś nie masz. I był taki wieczór, kiedy wołałem do Jezusa: Panie, przyjdź i zbaw mnie. Widzicie, ja wtedy nie wołałem: przyjdź i zbaw moją żonę, która była w szpitalu i podejrzewali raka. Kiedy chodziłem do niej do szpitala, mówiłem jej o niebie, a ona mówiła mi o swojej sytuacji i nie mogliśmy się porozumieć. I to było trudne i dla niej, i dla mnie. Więc wołałem w pokoju: Jezu, przyjdź i zbaw mnie. I powoływałem się na obietnicę, którą wyczytałem w tym słowie. Każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Wiecie, ja w to uwierzyłem, że tu jest prawda. Więc wołałem na głos w mieszkaniu z płaczem, bo byłem w takim stanie emocjonalnym, że nie mogłem wytrzymać już. I Jezus przyszedł. Kiedy Bóg przyszedł i nawiedził mnie, czegoś doświadczyłem. Ja wtedy zrozumiałem przez doświadczenie, jak święty jest Bóg. Jego święta obecność skonfrontowała mnie w taki sposób, że byłem przerażony. Miałem głęboką świadomość istnienia piekła, które jest tak realne. Gdyby mi ktoś kiedyś opowiadał o tym, to bym powiedział: no tak, intelektem mogę to przyjąć, że rzeczywiście piekło istnieje. Ale kiedy masz doświadczenie, to zmienia ciebie. I zobaczyłem film ze swego życia. I musiałem za wszystko pokutować i przepraszać. I potem powiedziałem Panu, kiedy to się skończyło: Boże, za to, co dla mnie zrobiłeś, nigdy nie będzie powrotu do starego życia. Był taki moment, kiedy chodziłem na grupę. Widzicie, ja byłem nafaszerowany czymś. Wiecie czym? Religią. Nieprawdą, religią. Więc kiedy słuchałem wszystkiego i czytałem słowo, to wszystko zaczęło się konfrontować we mnie. Miałem takie zamieszanie, że pomyślałem sobie: Boże, gdzie jest prawda? Gdzieś głęboko w sercu wiedziałem, że prawda jest w Słowie, ale bałem się otworzyć na nią. Wiecie dlaczego? Bo bałem się zwiedzenia. Potem zrozumiałem, że to była demoniczna warownia w moim życiu, ustanowiona z pokolenia na pokolenie. Więc musiałam podjąć decyzję i znowu czegoś się nauczyłem, że nie ma zmiany bez zmiany. Musiałam podjąć decyzję, w co będę wierzył. Było mi to trudne. Więc przyszedłem jak małe dziecko do Boga. Mając 36 lat, jak małe dziecko, powiedziałam: Panie, ja dłużej tak nie wytrzymam. Ja od dzisiaj podejmuję decyzję, że uwierzę w Twoje słowo i pójdę za Nim. Jakkolwiek to ma wyglądać, a Ciebie proszę, żebyś mnie chronił przed zwiedzeniem. I to napięcie zniknęło. I znowu czegoś się nauczyłem, że kiedy ufasz Bogu i poddajesz Mu się, znika napięcie w Twojej duszy. Przychodzi Jego pokój. I od tego momentu, kiedy czytałam Słowo, ono było żywe, Bóg przemawiał nie do głowy, do serca. To była droga. Uczyłem się czegoś, Pan mnie uczył. To była droga nadziei, która często skończyła się tylko pobożnym życzeniem. W końcu przyszedłem z nadziei do wiary. I czegoś Pan mnie nauczył, że ja chciałam wypróbować Jego Słowo. I zauważyłem, wiecie, każdy człowiek ma potrzeby w swoim życiu. Więc ja też miałem. I kiedy znalazłem obietnicę dotyczącą potrzeby, zobaczyłem, że ona jest uwarunkowana, jeżeli. Więc powiedziałam Bogu: Panie, ja spełnię Twój warunek i zobaczę, czy Ty odpowiesz tak, jak jest napisane. Bóg wypełnił to. Czy to się stało za dzień, za dwa? Nie. Ja oczekiwałem tego w nadziei, w wierze. To było pomieszane wszystko. Ale spełniłem warunek. I obietnica się wypełniła. Pomyślałam sobie: no cóż, może to był przypadek. Więc znalazłem następną obietnicę dotyczącą potrzeby, nie pragnienia, potrzeby. I znowu sprawdziłem warunek. I powiedziałam: Panie, zrobię to. Widzisz, kiedy spełniasz warunki słowa, to pewne rzeczy musisz krzyżować w swoim życiu. Bo tego domaga się warunek. Więc kiedy spełniasz warunek, to wiesz, że spełniłeś warunek i wtedy masz prawo oczekiwać. I znowu Bóg wypełnił to. I pomyślałam sobie tak, żeby nie przedłużać. Bóg jest wierny swojemu słowu. Bóg się nie może zaprzeć słowa. doświadczyłem, że to słowo jest żywe i skuteczne, że ono przemawia. Ono zmienia myślenie. Ono zmienia serce. Czy każdego? Nie. Nie każdego. Zmienia tego, który nastawia ucho, żeby słyszeć, co Duch Boży przez to słowo chce powiedzieć tobie osobiście. A ty jesteś spragniony, żeby słyszeć. Nie to, że chcesz. Tacy nie słyszą. Ci, którzy są głodni, oni otrzymują żywy pokarm od Boga. Pan nauczył mnie, że w tym słowie jest Jego rozwiązanie, Jego rada, porada, kierunek do każdej dziedziny życia. Tam są warunki do każdej jednej. Powiem wam, nawet tej intymnej. Kiedy spełniasz warunek, błogosławieństwo przychodzi. Czy każdy człowiek to otrzymuje? Nie każdy. Ale każdy, kto pragnie, kto szuka, kto kopie, nieraz przez łzy, nieraz przez ból i cierpienie, ale nie przestaje, bo czegoś raz doświadczył i zobaczył, że Bóg był wierny. Więc kopiesz głębiej, poświęcasz się dlatego, aż odkrywasz, aż dokopujesz się do perły. I kiedy ją zobaczysz, jesteś gotów sprzedać wszystko, żeby ją posiąść. Takie jest Królestwo Boże i o tym nauczał Jezus. Pan mnie nauczył, że Bóg jest taki jak to słowo. Moje wyobrażenie zostało zniszczone. I dzisiaj wiem, że Bóg nie jest religią. To jest cudowna osoba, żywa osoba, kochająca osoba, wierna osoba, pełna łaski, miłosierdzia, ale też sprawiedliwości. Zobaczyłem, że Pan nie przekroczy tego słowa, że On się związał sam tym słowem, które wypowiedział. I żadna modlitwa, żaden post, błaganie, wierzganie czy cokolwiek innego nie zmieni tego. Nawet kosztem bólu, łez, cierpienia, a nawet śmierci umiłowanego stworzenia. To była dla mnie potężna lekcja. Widzisz, kiedy taka lekcja nie przychodzi za dzień czy za tydzień. Ona przychodzi przez doświadczenia, przez próby, aż dochodzisz do takiego miejsca, że sercem rozumiesz, że nie zmusisz Boga do niczego. Nic na Nim nie wymusisz. Absolutnie nic. Bo On jest taki jak to słowo. Czy to się komuś podoba, czy nie? zrozumiałam, że On ustanowił pewne duchowe prawa, które działają na każdego człowieka. Prawo myślenia. Każdy człowiek ma zdolność myślenia. Jesteśmy stworzeni na Boży obraz i podobieństwo. To, jak myślisz, zależy tylko od ciebie. Masz wolność, jak chcesz myśleć o każdej dziedzinie. Bóg mówi tu, że są dwie mądrości. Jedna to jest ta, która płynie od Ojca z nieba. Ona jest czysta, kocha pokój. Druga jest ta przyziemna, zmysłowa. Przyziemna, zmysłowa i demoniczna, prosto z piekła rodem. I zrozumiałem coś przez tą naukę, że myślenie, sposób myślenia jest bardzo ważny, bo on bardzo często determinuje nasze życie. Że możesz myśleć o błogosławieństwie, o niebie, o dobroci Bożej, być zapatrzony w niebo, albo możesz myśleć ciągle negatywnie o wszystkim. Jaka jest z tego lekcja? Będziesz miał takie życie, jak myślisz. Zrozumiałem, że wróg, bo jest wróg, on zrobi wszystko, co będzie mógł zrobić za przyzwoleniem człowieka, za jego świadomą czy nieświadomą, za świadomym czy nieświadomym przyzwoleniem, żeby mieć wpływ na twój sposób myślenia. Możesz myśleć o zdrowiu, o błogosławieństwie, o uzdrowieniach, o znakach, o cudach, albo o chorobach, o troskach. To zależy od ciebie. To nie zależy od Boga. Jest takie prawo patrzenia. Bóg dał nam fizyczne oczy. I Pan Jezus mówił, że nasze oczy to jest jak okno do naszego wnętrza. Na co patrzysz, to wchodzi w ciebie. Im dłużej patrzysz, tym bardziej to jest realne i w końcu zamieszkuje w tobie. Ale mamy też oczy duchowe. Religijny człowiek jest bardzo często duchowym trupem i on ma te oczy zamknięte. Ale możesz przez słowo patrzeć na obietnicę, na Jezusa, Pana i Króla, Zbawiciela, na Boga Ojca, który cię bardzo kocha, i który poświęcił za ciebie swego syna. Albo możesz patrzeć na okoliczności, na reklamy, na telewizję, na te mydlane opery w telewizji i być i karmić siebie tym. To jest twój wybór. Jest prawo mówienia. powiedział, z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze. A Pan Jezus mówił taką rzecz. Z każdego nieużytecznego słowa zdacie kiedyś sprawę, albowiem na podstawie Twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie Twoich ust będziesz potępiony. Możesz być potępiony przez to, co mówisz, więc nie możesz mieć pretensji do Boga, bo Ty decydujesz, co wychodzi z Twoich ust. Bo z obfitości serca mówią usta, więc to, co masz w sobie, prędzej czy później wyjdzie na wierzch. Pan Jezus nauczał na temat wypowiadanych słów bardzo dużo. On mówił do uczniów, ktokolwiek powie tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, nie będzie miał wątpliwości w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że to, co mówi, staje się, spełni mu się. Jak potężna jest moc w słowach. Śmierć i życie są w mocy języka. Jak kto go lubi używać, taki spożyje zeń owoc. To są słowa Boga Wszechmogącego. Śmierć i życie i nic ponadto. Nie ma czegoś po środku. Śmierć i życie są w mocy słowa. Jak kto go lubi używać, taki spożyje zeń owoc. Co to znaczy? Że to, co mówię, będzie miało wpływ na moje życie. To ja decyduję o tym, co mówię. Nikt za mnie tego nie robi. To ja o tym decyduję. Bo mam wolną wolę. Jest prawo siewu i zbioru. Pan powiedział, dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo. Jak polega to prawo? Jezus powiedział taką rzecz, nie sądźcie, abyście sami nie byli sądzeni, bo jakim sądem sądzicie, takim samym będziecie osądzeni. Widziałem, jak to prawo zadziałało w bardzo negatywny sposób w moim własnym życiu. Kiedyś osądziłem jako młody chłopak swego ojca za jego zachowanie. Po kilkunastu latach zebrałem swój plon w obfitości. I powiem wam, ja się modliłem o to, inni się modlili i nic się nie stało, dopóki nie było pokuty i nawrócenia. Bo co Pan Jezus powiedział? Czcij ojca i matkę, by ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. On nie powiedział, czcij dobrego ojca i dobrą matkę. Ja osądziłem jako młody chłopak swego ojca za zachowanie, bardzo nieboże zachowanie, ale osądziłem go. I to jego zachowanie spadło potem na mnie i tak samo się zachowywałem jak on. Zrozumiałem coś, że Bóg ustanowił takie prawo i ono będzie działać na każdego. Dawajcie, będzie wam dane. Długo się z tym zmagałem. Szczególnie w sferze finansowej na początku. Dlaczego? Dlatego, że myśmy z żoną musieli dorabiać, bo te pieniążki, które żeśmy mieli z pracy, nie wystarczały. Dzisiaj nie mamy z tym problemu. Dawajcie, a będzie i wam dane. To nie dotyczy tylko finansów. Zobaczyłem we własnym życiu i czytałem świadectwa. Im więcej pracy czekało człowieka, tym więcej czasu on poświęcał na modlitwę rano. A Bóg potem to wszystko tak układał, że wszystko mógł zrobić. Kiedy dajesz, robisz miejsce na błogosławieństwo z nieba. Kiedy nie dajesz, stajesz się tylko uboższy, prędzej czy później. Kto sieje skąpo, skąpo żąć będzie. Widzicie, rolnik, który sieje pszenicę, on nie zbierze owsa. On zbierze pszenicę w obfitości. Mądry człowiek, mądry siewca znajdzie najlepszą glebę do siania. On nie będzie siał w piach. Piach nie da mu plonu. Dobra ziemia daje plon. Zrozumiałem, że każdy człowiek chodzący po tej ziemi jest siewcą. Czy sobie z tego zdaje sprawę, czy nie? Każdy z nas sieje myśli, sieje słowa, sieje uczynki. I każdy z nas zbiera swój plon. Kiedy posługiwałem kiedyś w schronisku brata Alberta przez rok czasu, powiedziałem tym ludziom, to wasze decyzje was tutaj zaprowadziły do tego schroniska, do bezdomności. Byli źli na mnie, bo usłyszeli prawdę. Nikt was na siłę tutaj nie przyciągnął. Wasze złe wybory i złe decyzje was tutaj zaprowadziły. Czyli sialiście niewłaściwe rzeczy i zebraliście swój plon. To jest prawo, które Bóg ustanowił dla każdego człowieka. Czy to się komuś podoba, czy nie. To prawo zostało ustanowione, ono istnieje i trwa. W tym prawie jest taka złota zasada, którą Jezus powiedział. Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Najpierw ty, a potem przyjdzie zwrot. Jest prawo przyciągania. Zauważyłem, że lęk, że jeśli się czegoś boisz, przyciągasz to. Cokolwiek to jest, jeśli się czegoś boisz, to to przyciągasz i to kontroluje twoje życie. Czegokolwiek się boisz, przyciągasz to do siebie i to zaczyna kontrolować twoje życie. Wiara przyciąga Boga. Wiara przyciąga Bożą moc. Wiara przyciąga posługę aniołów. Ale to, czego się boisz, to na ciebie przyjdzie. Jak się pozbyć lęku? Tu jest rozwiązanie. Jeśli nie ufasz Bogu, Jego Słowu, nie mogę ci pomóc. Wiara często jest decyzją serca. Ja zdecydowałem się kiedyś przed Bogiem. Powiedziałem: Panie, przestanę słuchać innych ludzi, bo mam tylko zamieszanie. Jeden mówi to, drugi mówi to, trzeci mówi tamto. A wiem, że prawda jest tylko jedna. Tu jest napisane, że prawda jest w Jezusie. Czyli prawda jest w osobie Jezusa. Więc powiedziałem: zaufam Twojemu Słowu i pójdę za Nim. I sprawdziłem to Słowo. I ono działa. Jest prawo dziedziczenia. Jak to prawo działa? Pierwszy człowiek zgrzeszył. Ludzkość poniosła konsekwencje. Czy chciała? Nie. Tak zadziałało prawo dziedziczenia. Adam zgrzeszył i wszyscy jego potomkowie otrzymali naturę diabła w sobie. Naturę buntownika wobec Boga i Jego słowa. Przyszedł Jezus, narodził się z nieba, dał nową genealogię. A więc można mieć inne dziedzictwo, dziedzictwo nieba. Wybór należy do człowieka. Może być dziedzictwo przekazywane ci przez przodków. I człowiek może ponosić konsekwencje tego dziedzictwa. Ale coś ci powiem. Jeśli narodziłeś się z Boga, to masz nowego Ojca w niebie. I masz jedynego przodka tylko. Nawet nie masz dziadka duchowego. Masz tylko jednego przodka, Boga Ojca. Od Niego płynie błogosławieństwo, a nie przekleństwo. Więc co zrobić z przekleństwem? Przeprosić Boga za to, co było i rozprawić się z diabelską mocą. Nowe stworzenie może to zrobić. Dzisiaj nie będziemy mówić na temat przekleństw pokoleniowych, ale zaznaczę wam w swoim osobistym życiu. Najpierw w świadomy sposób spisałem sobie te rzeczy, które widziałem u moich przodków. Musiałem przeprosić Boga. Po kilku latach znowu Bóg pokazał mi pewne rzeczy i wtedy z płaczem, z takim żalu, że zrobiliśmy to. Przepraszałem Boga za to, co zrobiliśmy wobec Niego. Płakałem przed Bogiem, bo było mi smutno, że zgrzeszyliśmy jako ród paliwodów. Zgrzeszyliśmy, Panie, przeciwko Tobie. Zobaczyłem, że Bóg, Pan mnie nauczył, że Bóg nie ma względu na osobę. Na początku myślałem, powiem wam coś, kiedy doświadczałem Pana, jeszcze byłem w tej wspólnocie starej, nie chciałem nawet nieraz mówić swoich świadectw i powiem wam dlaczego. Bo wiedziałam, że inni nie doświadczają tego i nie chciałam ich wpuszczać w poczucie winy. I zacząłem się zastanawiać, może Bóg ma względu na osobę, że mnie wybrał, a innych nie? Tak myślałem. I długi czas tak myślałem. I kiedyś zapytałam się Pana i powiedziałam: Panie, dlaczego mi tyle dałeś? I Pan odpowiedział mi w modlitwie. Przypomniał mi tą moją modlitwę, że Panie, pójdę, uwierzę w Twoje słowo i pójdę za Twoim słowem. Pan powiedział, dlatego, że mi zaufałeś i zawierzyłeś. I wiem, że to właśnie dotyczyło mojej wiary w Jego słowo i zaufania do Niego. Zaufania, że On będzie mnie chronił przed zwiedzeniem. Że wiary, która wyraziła się posłuszeństwem wobec Jego słowa. A potem odkryłem w Biblii fragmenty, gdzie Bóg mówił, że nie ma względu na osobę. Co to znaczy? On każdego kocha tą samą miłością, ale nie każdy tą miłość przyjmuje. Powiem wam, jak ja przyjąłem miłość Boga Ojca poprzez wiarę w Jego słowo, a potem przyszło doświadczenie tej miłości. Nieodwrotnie. Ja wiedziałam, Panie, wiem, że mnie bardzo kochasz. Skąd to wiem? Bo poświęciłeś swego Syna, żeby mnie zbawić. To był wyraz Twojej miłości. I potem na koniec w modlitwie powiedziałam Panu, wierzę, że przyjdzie taki dzień, że doświadczę też tego osobiście. Powiedziałam, Panie, nie wiem, jak to się stanie, nie wiem, kiedy to się stanie, nie wiem, w jakich okolicznościach to się stanie, ale wiem, że się stanie, dlatego, że Cię o to proszę. I to mi wystarczyło. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. Wiara nie jest iluzją, to jest rzeczywistość. I kiedyś niespodziewanie Pan przyszedł. I usłyszałem, jak mówi do mnie, Synu, kocham Cię. I to mi wystarczyło. I znowu coś zrozumiałem, czegoś mnie Bóg nauczył. Że kiedy Bóg przychodzi i mówi do Twego serca, to w Jego słowach jest Jego duch i życie. I nieraz takich kilka słów czy jedno zdanie może Ci wystarczyć na całe życie. Zobaczyłem, że Bóg każdego pragnie błogosławić, ale nie każdy to błogosławieństwo weźmie. On każdego pragnie dotknąć, ale nie każdy pozwala mu na to. Nie każdy jest otwarty na to. Nie każdy oczekuje tego. Nie każdy wierzy w to. On każdego pragnie uwolnić i uzdrowić, ale nie każdy tego doświadczy. Zobaczyłem, że Bóg dał człowiekowi wolną wolę i nigdy nie dotknie tego. A więc każdy może robić, co chce, każdy może wierzyć w co chce i jak chce. Bóg to uszanuje. Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka, bo go kocha i on zrobi wszystko, co będzie mógł zrobić, nie dotykając woli człowieka, żeby go przyciągnąć do siebie i pokazać mu drogę do nieba. Ale nie każdy chce. Każdy osobiście musi najpierw uwierzyć i przyjąć dar zbawienia, bo to jest dar. Kiedyś się zastanawiałem przed Bogiem, powiedziałem, Panie, to dlaczego dałeś nam wolną wolę? Dlatego, że kocham was. Widzisz, miłości nie można narzucić. Miłości do Boga nie można wymusić na nikim. Bo wtedy człowiek tak naprawdę byłby automatem. To ty i ja wybieramy kochać Boga. Pan nauczył mnie, że On działa tylko na zasadzie przymierza. Studiowałem temat przymierza w Starym Przymierzu i w Nowym. I żeby zrozumieć Nowe Przymierze, najpierw potrzebujesz zrozumieć w ogóle, jak działa przymierze. Że Bóg działa tylko na zasadzie przymierza. Kiedy Bóg zawarł z Izraelem przymierze, zobowiązał się tym samym, żeby go chronić przed wrogiem. I powiem wam, okoliczne narody bały się Izraela, bo bały się jego Boga. Więc kiedy Izrael wyruszał, to wszyscy inni drżeli ze strachu, bo wiedzieli, że za tym narodem stoi ich Bóg, który jest wszechmogący. Ale kiedy Izrael wpadł w pychę i zaczął łamać przymierze, skończyło się. Kiedy był w przymierzu, Bóg był ich tarczą i ochronną, Bóg był dla nich zaspokojeniem, był lekarzem, był wszystkim. Ale kiedy zaczęli łamać przymierze, ponieśli tego straszliwe konsekwencje. Kiedy się nawracali, błogosławieństwo wracało. Tam było łamane przymierze i zwracane, i to tak w kółko szło do dzisiaj. Nowe przymierze. Widzicie, Bóg stare przymierze zawarł z Abrahamem i z jego potomstwem. W nowym przymierzu przedstawicielem ludzkości Jezus Chrystus jest. I tylko On i nikt inny. Bo to On przelewał swoją krew. Krew przymierza. Żaden święty, żadna święta. Tylko Jezus Chrystus. I Bóg Ojciec zdecydował wobec Jezusa: Synu, za to, co dla mnie zrobiłeś, Ty będziesz jedynym pośrednikiem do mnie i nikt do mnie nie przyjdzie, jak tylko przez Ciebie. Czy to się komuś podoba, czy nie? Jezus powiedział: to ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przyjdzie do Ojca, jak tylko przeze mnie. Czy to się komuś podoba, czy nie? Czy ktoś się z tym zgadza, czy nie? To jest jego biznes. Żeby wejść w przymierze, potrzebuje człowiek zgiąć swoje kolana przed Jezusem Chrystusem i wyznać i uznać, że to On jest Zbawicielem. I nie ma innego. I że Bóg Ojciec uczynił go Panem nieba i ziemi. Więc jeśli ja przyjmuję Jego do serca i pozwalam Jemu żyć we mnie i przeze mnie, jestem w przymierzu. I wtedy mogę oczekiwać od Ojca Jego ochrony, Jego błogosławieństwa, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Ale jeśli przyjmuję Jezusa i wyznaję to i nawet idę do wody chrztu, a żyję po swojemu, masz takie prawo, to to nie jest przymierze. Bo przymierze to jest życie za życie. On pragnie, nasz Ojciec pragnie, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne, żeby był zdrowy, spełniony, błogosławiony. Zauważyłem, że wiara zawsze zakłada posłuszeństwo Bogu, czyli ma uczynki wiary. Że wiara bez uczynków jest martwa, ona nic nie daje. Widziałem przez te 30 lat ludzi, którzy zawarli przymierze przez krew Jezusa. Smutne to było i zostali osądzeni. I przedwcześnie odeszli z tej ziemi. Nie musiało tak być. Widziałem to. Wiara. Widziałem tak, pomyślałem sobie, Panie, jest tak wielu ludzi, którzy wierzy w Ciebie. Tak, wielu jest takich, ale ilu wierzy mi? I zacząłem się zastanawiać. Panie, dałeś nam swoje słowo, dałeś nam swego ducha. Tak naprawdę zrobiłeś wszystko, co chciałeś zrobić, żeby uratować nas, żeby nas pobłogosławić. A co my z tym robimy? I pomyślałem sobie tak, gdybym poszedł na ulicę i na 10 osób zaczepił i się zapytał, czy wierzą w Boga, prawdopodobnie 8 czy 9 powiedziałoby, że tak. I to byłaby prawda. A gdybym tym samym osobom zadał pytanie, czy wierzysz w Bogu? I zadawałem takie pytania ludziom, to patrzyli na mnie dziwnymi oczyma. Widzisz, zrozumiałem jedną rzecz. Można wierzyć w Boga i wylądować w piekle. Diabeł też wierzy, że Bóg istnieje. Jest pytanie, czy wierzysz Bogu? Jak można wierzyć komuś, kto nie zna się z Jego słowa? A przecież słowo jest dane wszystkim. Widzicie, te demony religijne zasłaniają to wszystko. Religia to jest z piekła rodem. Religia wywyższyła tradycję ponad słowo. Więc religia ma to, co ma. Zobaczyłem, że Jego łaska naprawdę trwa. Że Jego łaska jest czymś tak cudownym. Wiele razy doświadczyłem, jak Jego łaska podnosiła mnie z upadku. Ale zrozumiałem też, że Jego łaska nigdy nie będzie takim kocem, który przykrywa bunt, niezależność, nieposłuszeństwo. Nie. Zobaczyłem, że Jego miłosierdzie naprawdę góruje nad sądem, że On zrobi wszystko, co będzie mógł. Oczywiście, na co człowiek mu da zgodę, żeby okazać mu swoje miłosierdzie. zauważyłem przez te 30 lat na swoim osobistym życiu i też na życiu innych, obserwując, czytając świadectwa Bożych ludzi, którzy chodzili z Bogiem, że pomimo tego, że Bóg nie ma względu na osobę, On wyjdzie naprzeciw tych, którzy Go szukają całym swoim sercem. Nie tylko tych, którzy chcą, tych, którzy Go pragną całym sercem. Nie częścią swego serca, całym sercem. Wyjdzie im naprzeciw i spotka się z nimi i objawi im siebie. Nauczyłem się, że On nie odpowiada na modlitwę nadziei, ale zawsze odpowie na modlitwę wiary. Więc zrozumiałem, że pomiędzy nadzieją a wiarą jest potężna różnica, że nadzieja kończy się często pobożnym życzeniem. Wiara działa. Zobaczyłem, że jest modlitwa i modlitwa, która ściąga niebo na ziemię. Zauważyłem, że Bóg bada nasze serca nieustannie, nasze motywacje i że nic się przed Nim nie ukryje. Absolutnie nic. W Jego oczach jesteśmy prześwietleni, jak rentgenem. Że my często chcemy coś skryć przed Nim, ukryć, wytłumaczyć się. Ale Bóg nie przebacza wymówek. On przebacza wyznane grzechy. Zauważyłem, że jest bardzo wrażliwy na nasz stosunek do Jego Syna, Jezusa. Można by powiedzieć, jest bardziej wrażliwy nie na nasz stosunek do Niego, ale do Jego Syna. I zacząłem się zastanawiać, Panie, dlaczego? Za to, co zrobił. Zauważyłem, że jest bardzo wrażliwy na nasz stosunek do Jego sług, które stawia na naszej drodze życia. Nie przypuszczałem, że jest aż tak wrażliwy na to. I ogarnia mnie bojaźń Boża w tym miejscu. Bo widziałem konsekwencje u ludzi, którzy w niewłaściwy sposób podchodzili do tego. Zauważyłem i nauczyłem się, że On jest tak czysty i tak święty, że kocha prawo, sprawiedliwość, nienawidzi zakłamania, nienawidzi żadnej obłudy, szczególnie tej religijnej, nienawidzi wszelkiej nieprawości i niesprawiedliwości, że Jego Królestwo posiada tajemnice. Czy On objawia je wszystkim? Nie. Tylko uczniom Jezusa. On nas wprowadził, wyrwał nas z królestwa ciemności, wprowadził do swego królestwa światłości. Ale powiem wam, można żyć w królestwie światłości i żyć pod przekleństwem. To królestwo ma tajemnice i te tajemnice Jezus objawia tylko swoim uczniom. nie tłumom, tylko swoim uczniom, którzy zdecydowali się pójść za Nim, stać się Jego uczniami, a potem sługami. Zrozumiałem, żeby stać się uczniem Pana, trzeba zapłacić pewną cenę. Powiem wam, myśmy jako rodzina zapłacili cenę. Prawie 7 lat. Moja żona nie miała męża, córka nie miała ojca. A żyliśmy pod jednym dachem. Ja nie zrezygnowałem. Dzisiaj zbieramy owoc błogosławieństwa tego, że nie zrezygnowałem. Że zapłaciliśmy pewną cenę. Dzisiaj dla mojej żony ja nie jestem bożkiem. Jezus Chrystus jest dla niej Panem. I to jest właściwe ustawienie. Zrozumiałem, że to słowo z Duchem Świętym plus Duch Święty, bo autor tego słowa jest chyba największym darem Boga Ojca dla człowieka. Że bez tego człowiek jest zdany naprawdę na samego siebie, na innych. Albo taki los, czyli tak naprawdę na diabelskie plany, a nie na łaskę losu. Zobaczyłem, że On ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem nieba. Darował nam te drogie, cudowne obietnice i że od nas zależy, czy one będą naszą własnością, czy nie. Zrozumiałem, że kiedy modlę się o to, żeby Bóg Ojciec dał mi to, co już mi dał, to tracę czas. To objawienie nie przyszło za tydzień, czy za miesiąc, czy nawet za rok. Zrozumiałem, że nie mogę prosić Boga, żeby zrobił coś, co ja mam zrobić. Bo tracę czas. On nie przekroczy tego słowa. Kiedy nie znasz słowa, nie znasz Boga. Masz tylko wiedzę o Nim. Nie znasz Jego dróg. Nie znasz Jego charakteru, Jego natury. Nie wiesz tak naprawdę, na jakich zasadach On przychodzi, jak działa. Kiedy działa suwerennie, kiedy przez kogoś. Zrozumiałem, że Pan oczekuje od swego ludu kilku rzeczy. Wiary, wierności, wdzięczności, miłości i służby. Jeśli to otrzymuje, Jego błogosławieństwa spływają na człowieka. Zobaczyłem, że On robi różnicę, pomimo, że nie ma względu na osobę, że robi różnicę pomiędzy tym, kto Mu służy, a tym, kto Mu nie służy. On pisze swój pamiętnik. On w szczególny sposób błogosławi tych, którzy okazują pokorę wobec Niego i żyją w bojaźni przed Nim. Co to jest pokora? To jest stawanie w prawdzie przed samym sobą, przed świętym Bogiem. To jest jedna strona medalu pokory. Druga strona tego samego medalu. Pokorny człowiek przyjmuje z nieba dar, który Bóg Ojciec uwolnił dla niego. Ludzie dumni i pyszni nie przyjmą tego. Dlaczego? Bo to wszystko jest z łaski, a łaska jest dla pokornych. Pokora przyjmuje. Pycha musi się zapracować. Zanim przyjdziemy do przerwy, przeczytam parę cytatów. Księga Przysłów. Żeby to było wiadomo, że to jest chrześcijańskie spotkanie. Księga Przysłów 22. Nagrodą za pokorę i bojaźń Bożą jest bogactwo, cześć i życie. Zrozumiałem, że Bóg nagradza nie wszystkich. Bóg nagradza po pierwsze tych, którzy Go szukają i znajdują. Po drugie, nagradza tych, tak jak tu jest napisane, którzy są pokorni i żyją w bojaźni Pańskiej. Jest bogactwo. Tu nie chodzi tylko o rzeczy materialne. To jest bogactwo duchowe przede wszystkim. Wiecie, w oczach Boga bogactwo materialne polega na tym, że nie masz długów, masz na wszystkie swoje potrzeby, jesteś zaspokojony i możesz jeszcze dzielić się z innymi. To nie są kolejne zera na koncie. Nagrodą za pokorę i bojaźń Bożą jest bogactwo, cześć i życie. Księga List Jakuba 4,6 mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Dla mnie, jeśli ktoś nie przyjmuje, nie żyje Bożą łaską, to znaczy, że zbyt dużo pychy jest w jego życiu, w jego sercu. Dlatego, że Bóg tym się będzie przeciwstawiał zawsze. On nie zmieni tego słowa. Księga Przysłów, 1:7 mówi tak: bojaźń Pana jest początkiem poznania, początkiem objawienia. Głupcy gardzą mądrością i karnością. Księga Przysłów 10:27 mówi: bojaźń Pana przedłuża życie, ale lata bezbożnego skracają się. Jaka jest z tego lekcja? Że ten, który żyje w bojaźni Pańskiej, może liczyć na to, że Bóg będzie go chronił i da mu długie życie. Proste. Przysłów 19:23 mówi: bojaźń Pana prowadzi do życia i kto ją ma, odpoczywa syty i nie dozna nieszczęścia. Jaka jest z tego lekcja? Życie w bojaźni Pańskiej sprawia, że Bóg staje się twoją ochroną i wróg nie za bardzo ma dostęp do ciebie. I Księga Przysłów 23:17 mówi tak: niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Bożą. To serce ma zabiegać o Bożą bojaźń. To ty masz o to zabiegać. I kiedy Bóg zobaczy, że ty o to zabiegasz, duch bojaźni Pańskiej spocznie na tobie. Jeśli ty o to nie zabiegasz, nie będziesz tego miał. Zobaczyłem, nauczyłem się, że ludzie bez bojaźni Bożej, nawet Boże dzieci, szczere przed Bogiem, wróg ma łatwy dostęp do ich życia, do grzechu i tak dalej. Bo nie mają w sobie bojaźni Bożej. Zbyt lekko traktują Boga. Zbyt poufale. Człowiek, który żyje w bojaźni Bożej, będzie czcił i szanował swego Boga. I pewnych rzeczy nigdy nie zrobi, a pewne rzeczy zawsze będzie robił. Człowiek, który nie ma bojaźni Bożej, to jest duch. To jest duch Pana. Jezus miał ducha bojaźni Pańskiej. Więc jeśli ktoś przyjmuje Ducha Świętego, to między innymi przyjmuje ducha bojaźni Pańskiej. Więc potrzebujesz zabiegać o to. Tu jest napisane, niech twoje serce nie zazdrości. Zazdrość jest grzechem. Zazdrość niszczy. Zazdrość wysysa życie. Zazdrość jest demonem. Niech zawsze zabiega o bojaźń Pana. Amen. Panie, niech to słowo zakorzeni się w naszych sercach. Ojcze, i proszę Ciebie, Panie, za wszystkich tych, którzy słuchali i przyjęli to słowo, abyś im błogosławił. I niech to ziarno, Panie, wyda dla nich plon w obfitości w imieniu Jezusa. Amen. Robimy przerwę.